wiecznej wieży. Bardzo się cieszę, że mam okazję parę słów dać Ci znać o sobie. Chciałem w tym roku przyjechać do Ciebie, do Kidingtonu, choć już mnie zapraszałeś. Bardzo lubię Oxford, miło to wspominam i cieszyłbym się, gdybym mógł być u Ciebie. Prawdopodobnie zobaczymy się w Kanadzie, gdzie ja i Ty chcemy się wybrać do naszych innych braci. To wreszcie nasze spotkanie braterskie, któreśmy tak dawno planowali. Jak Ci donosiłem, ja chcę być w Kanadzie przez 35 dni. Wylatuję, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, 20 sierpnia, no a wracam do Polski około 31 września. Myślę, że się zabierasz do pisania jakichś wspomnień rodzinnych i pamiętników, będąc teraz na emeryturze. Jest to także moim marzeniem, ale pewnie ja nie będę miał do tego okazji. Jakoś za dużo mam pracy, muszę w końcu zarabiać na całą rodzinę. W zawodzie profesorskim nas trzymają aż do 70 roku życia. Będzie wtedy już za późno, ażeby coś pisać. W Oxfordzie i w Kidlingtonie jest inaczej. Jako lekarz mogłeś przejść, albo raczej musiałeś przejść na emeryturę w 65 roku życia. Właściwie to jest odpowiedni okres, żeby przestać zarabiać i zacząć trochę myśleć o swojej przeszłości. Sprawa, która Cię interesowała, a mianowicie sprawa naszych powinowatych Włodarkiewiczów. Jak wiesz, ciotka Janina Strąbczyńskich-Włodarkiewiczowa straciła życie na Pawiaku, o ile się nie mylę, 30 września 1943 roku. Zawsze wspominam z czasów, gdy ją widywaliśmy w Gołuniu oraz jej syna Józia. Wtedy znaliśmy również i Andrzeja, i Bogdana, którzy tam się pokazywali. Mnie natomiast łączy wielka przyjaźń z nieżyjącym już dzisiaj Janem Włodarkiewiczem, z którym rozpocząłem po ucieczce szpitala w Kutnie, strzeżonego przez Niemców. Miało to miejsce 17 stycznia 1940 roku, gdy uciekłem szczęśliwie do Warszawy i znalazłem się w dniu 18 stycznia 1940 roku w Warszawie. Do Warszawy zacząłem odwiedzać rozmaitych krewnych, co było o tyle konieczne, że właściwie nie miałem gdzie mieszkać. W końcu znalazłem się w Warszawie bez pieniędzy. I odwiedziłem także ciotkę Włodarkiewiczową, która wtedy mieszkała w dzielnicy wil wojskowych, zamieszkiwanych przez lotników, a mianowicie przy ulicy Idzikowskiego numer 11. Wam major Włodarkiewicz z miejsca zaproponował mi współpracę. Miałem wtedy inne plany. Chciałem pojechać do Francji, dołączyć do wojska polskiego, które tam organizowano. A na tę współpracę pod warunkiem, że gdy dojdę do sił i gdy będzie już cieplej, jakiś kwiecień czy maj, opuszczę jego z nim współpracę i wyjadę za granicę. Oczywiście przez Karpaty i przez granicę w sposób nielegalny, w sposób taki, jaki wszystkich nas przerzucano w owym okresie. Współpracę z Włodarkiewiczem zacząłem w lutym 1940 roku, a więc właściwie z początkiem lutego. Wtedy już istniała jakaś organizacja dość poważna, przez niego założona, nazywała się Tajną Armią Polską i Włodarkiewicz we wszystkich naszych encyklopediach, a między innymi w 13-tomowej encyklopedii Polskiej Akademii Nauk, tak zwanej powszechnej wielkiej, figuruje tam raz jako Jan Włodarkiewicz, drugi raz pod hasłem Tajna Armia Polska i wreszcie po raz trzeci pod hasłem Akcja Wachlarz, czyli Wachlarz. dokumentów wynika, a również ostatnio kiedyś znalazłem takie zestawienie, że komendantem był major Jan Włodarkiewicz. Miał on wtedy przybrane nazwisko Linowski, aczkolwiek później się nazywał Darwicz. Że to nazwisko przybrane Linowski używał bardzo krótko. I pracowałem u niego w charakterze adiutanta. Ty Zbyszka Jordana i za zgrodziną rodziną Jordanów używałem, a w szczególności Poniatowskiej z domu Jordanowych, używałem w dalszym ciągu tego nazwiska, gdyż Zbyszek, opuszczając Polskę, dostarczył mi papiery swoje. No i w oparciu o te dokumenty wszędzie rejestrowałem się i uzyskałem pracę, a każdy musiał mieć jakiś dokument świadczący o jego zatrudnieniu, uzyskałem pracę w Warszawie u Włodarkiewicza, bo zaledwie od lutego do końca kwietnia. W maju już opuściłem Warszawę na to, żeby 13 maja przekroczyć Karpaty, no i przez Czechosłowację dostałem się z wielkimi trudami na Węgry. Przyszedł Micuta Wacław, dobrze ci znany, i z którym razem byliśmy na niejednych ćwiczeniach przed wojną w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej. Jednak również zastrzegł sobie, że krótko będzie u niego pracował, gdyż jako harcerz chciał pracować w szarych szeregach. Włodarkiewiczowi stale mieszkałem właściwie z nim. Byłem takim jego łącznikowym do załatwienia różnych funkcji, do kontaktowania się z ludźmi i pod tym względem nam się dobrze współpracowało. Właściwie co parę dni mieszkaliśmy u kogoś innego. To bezpieczeństwo Włodarkiewicza. Gdy opuszczałem Polskę, w maju 1940 roku, według moich informacji, które zresztą miałem przekazać za granicą, jego oddział, zwany Tajną Armią Polską, składał się mniej więcej z jakichś 170 oficerów, jakichś 200 podchorążych, rozmaitych podoficerów w liczbie około 1500 ludzi, szeregowych około 10 tysięcy. To więc oddział liczący prawie 12 tysięcy ludzi. Broń w formie karabinów zwykłych oraz miał pistolety. Obliczano to jednak na niewielką ilość. Zgrupowane były w Warszawie może tego rodzaju broni, jakieś 100-kilkadziesiąt sztuk. Dzięki temu, że osoby, które się poddały w Warszawie we wrześniu 1939 roku, przekazały czy poukrywały broń i część tej broni uzyskał również Włodarkiewicz. Miał on żywe kontakty ze swoim przyjacielem dobrzańskim majorem, który znanym pod nazwiskiem Hubal także trochę przekazał broni z miejsc mu znanych na terenie Kieleckiego, jakoś trochę pistoletów przesłał do Warszawy, a także amunicji. Niezadowolony Włodarkiewicz, że go opuszczam. Pożegnaliśmy się serdecznie, ale nie omieszkał mi parę słów żalu powiedzieć, że liczył na to, miał ciągle nadzieję, że jakoś się sobą zżyjemy, zaprzyjaźnimy i że będę siedział w kraju, w którym zdaniem jego mogłem więcej zrobić, niżeli wyjeżdżając do Wojska Polskiego za granicę. Z mego wyjazdu przesłał bardzo obszerny raport, którego treści ja nie znałem. Był to obszerny maszynopis składający się z kilkunastu stron, który został na taśmie filmowej sfotografowany. Taśma nie była wywołana, a gdybym ja się znalazł w warunkach niebezpieczeństwa złapania mnie przez policję, albo raczej pewności, że dostanę się w jakąś policję czeską, czy ewentualnie w ręce niemieckie, miałem ten film wyświetlić. Tak wtedy bardzo często przesyłano raporty. Osoba, która je przewoziła, nie znała rzecz jasna jej treści, co bardzo ułatwiało wszelkie, całe zachowanie się właściwe w śledztwie, skoro nikt nic nie wiedział, nic nawet będąc torturowany nie mógł przekazać, bo po prostu się nie orientował, co wiezie. Niestety tak się stało, że właśnie na granicy czesko-węgierskiej dostaliśmy się w ręce policji czeskiej, która nas złapała. Szedłem razem z adwokatem Suchodolskim, to jest pewne, że on tak się nazywał, miał lat około 40, a drugi, który z nami, albo raczej trzeci, który z nami szedł, to był człowiek o nazwisku Zaleski. Czy to było jego prawdziwe nazwisko, nie wiem. Mnie udało się zbiec, ale nie od razu, to też ten film niestety wyświetliłem i zniszczyłem. Miałem za granicą do przekazania. Zawsze mi było przykro z tego powodu. Znałem jednak liczby i to mogłem przekazać. Dokonałem tego zresztą, znajdawszy się dopiero zgodnie z wytycznymi Włodarkiewicza. Miałem to przekazać w Paryżu. No, do Paryża się nigdy nie dostałem, tylko na Środkowy Wschód, to znaczy do Egiptu. Tam przekazałem posiadane wiadomości, których zresztą nie miałem wiele. Obecnie rodzina Danglów w Warszawie, rodzina Jana Dangla, Stanisława i ich ojca, którego już nazwiska nie pamiętam, uważa, że tajna armia polska właściwie powstała z takich trzech członów. Tego, co potrafił zebrać tych ludzi, których potrafił zgrupować dookoła siebie z różnych studentów, dzięki swojej działalności wśród studentów Jan Dangel, piracki pod nazwiskiem Smoleński, Stanisław Dangel. Tego, co przybył z tych ludzi, których zgrupował dookoła siebie jeszcze przed dostaniem się do Warszawy Jan Włodarkiewicz, dopiero po upadku Warszawy w jakimś miesiącu, listopadzie, znalazł się w Warszawie. Kontaktów rodziny Włodarkiewiczów, rodziny Trąbczyńskich i innych rodzin, które miały te rodziny w Warszawie, a zwłaszcza miał takie kontakty Andrzej Włodarkiewicz, lotnik, Dangla, który w chwili wybuchu wojny był studentem, podobnie jak jego brat Stanisław podchorąży rezerwy, skontaktował z Włodarkiewiczem Jerzy Maręż, podporucznik służby stałej lotnictwa, przyjaciel Andrzeja Włodarkiewicza. Pamiętasz z lat przedwojennych, Andrzej Włodarkiewicz był ściśle związany z ruchem ideowym chrześcijańskim, który pod nazwą Krzyż i Miecz rozwijał się w Polsce od 1931 roku i przenikał do młodszych kadr oficerskich. Na tym tutaj właśnie w tym, pracując w tego rodzaju ruchu wśród młodych oficerów, Andrzej Włodarkiewicz zginął. Był on przyjacielem kapitana Polesińskiego, który jest uważany za twórcą tego ruchu. Danglów miał bardzo szerokie znajomości w Warszawie, podobnie zresztą jak rodzina Włodarkiewiczów. choć Władaszkiewiczowie pod tym względem Danglom nie dorównywali. I tym właśnie studentom, innym młodym ludziom, rozmaitym organizacjom harcerskim, rozmaitym organizacjom studenckim był właśnie Jan Włodarkiewicz potrzebny jako zawodowy wojskowy, jako człowiek, który się świetnie nadawał do pracy konspiracyjnej i który mógł przeprowadzić właściwe szkolenie wojskowe. Ich pracy wkrótce, gdy ja opuszczałem Polskę, organizacja Włodarkiewicza rozwinęła się do około 12 tysięcy osób, jeżeli oczywiście można polegać na tym, co, jak mnie poinformowano. Ale to będzie się zgadzało, dlatego że to była bardzo rozbudowana organizacja. Zaczęto pracować nad stworzeniem własnego tajnego pisma. To pismo zostało nazwane Znak. Pierwszy numer takiego pisma ukazał się 1 marca 1940 roku. Świetnie tę datę pamiętam i z radością zajmowałem się jakimś takimi pracą związaną z kolportażem tego pisma. Główne tutaj zasługi miała Janina del Trozzo, która miała po mężu swoim nazwisko Pinkowska. Zdaje się, że jej mąż już wtedy nie wie, nie mam pojęcia dokładnie. Także zajmowała się tym Maria Poniatowska, żona rotmistrza. Także zajmowała się Zofia Chłopowska i szereg innych pań, które właśnie otoczyły to pismo wielką opieką. W czasie wśród innych współpracowników Włodarkiewicza poznałem Pileckiego, jeśli się nie mylę, Witolda podporucznika, majora Grochowskiego. Częste kontakty miałem z Janiną Pinkowską się nazywa. To inżyniera Jerzego Skoczyńskiego, który wtedy się nazywał Bartkiem. Tenżeż Bartek był bardzo aktywny i często Włodarkiewicza odwiedził. Ze współpracowników Włodarkiewicza był człowiek jeszcze żyjący, to jest Kazimierz Malinowski, bodajże przebywający w Warszawie na emeryturze, zwany wtedy Wrońskim i Mirskim. Tenżeż Wroński i Mirski może wie najwięcej o całej pracy Włodarkiewicza i jego życiu, próbował bowiem opracować jakiś pamiętnik z tego okresu i posiada dużo wiadomości. Muszę jakoś z nim porozmawiać i może uzyskam od niego więcej wiadomości, zwłaszcza że o tym okresie chcę pisać w swym własnym pamiętniku. W mojej współpracy z Włodarkiewiczem w lutym bardzo był aktywnym, w lutym i marcu i kwietniu bardzo był aktywnym ojciec poprzednio wspomnianych Danglów, mianowicie Stanisław Dangel, zwany, zapomniałem już jak się nazywał, jeżeli chodzi o pseudonim. Takim głównym inicjatorem właśnie wydawania pisma Znak i stworzenia jakiejś grupy ideowo-politycznej dookoła tego pisma, uważając, że każda organizacja o charakterze nawet wojskowym powinna mieć swoją ideologię i swoje założenia polityczne. Niewątpliwie założenia polityczne tej całej grupy opierały się na zasadach i katolickich, i jakichś narodowych. Trochę program chrześcijańsko-endecki w tym wszystkim, co zamierzano czynić. Włodarkiewicz, major, niewątpliwie był człowiekiem głęboko wierzącym. Podobnie jak jego matka, podobnie jak jego siostra zakonnica, podobnie jak jego brat Józef. Bardzo duże usługi w drukowaniu i kolportażu Znaku dawała właśnie, dużo usługi oddawała właśnie matka Włodarkiewicza. No, trzeba powiedzieć, że jej willa przy ulicy Idzikowskiego, właśnie na Mokotowie, na Mokotowie stała się takim siedliskiem organizacyjnym rozmaitych spotkań, choć właściwie nie było to odpowiednie miejsce, dlatego że w końcu było powszechnie wiadome, że tam jednak jest to jakaś dzielnica dawniejszych wojskowych, a zwłaszcza lotników. Z tą grupą był również związany profesor Kazimierz Kumaniecki i szereg innych osób. W racji mało się ludzi widywało, nie zawsze znało się ich prawdziwe nazwiska. Z tą grupą był także związany adwokat de Virion w Warszawie oraz także cały szereg, zdaje się, jego brat rotmistrz de Virion, taki tam również się znajdował, ale w końcu w tych wszystkich rzeczach nie bardzo się orientuje. Trudno tutaj jest szerzej oprawiać moją pracę, takiego właściwie łącznikowego, który był w rzeczywistości pewnego rodzaju chłopcem do posyłek, załatwiającym rozmaite sprawy, kontaktującym Włodarkiewicza, umawiającym spotkania. Chodziło bowiem o to, ażeby dowódca grupy nie był bezpośrednio widywany przez wszystkich, nie kręcił się za dużo po ulicach miasta i jakoś znajdował się w jakimś miejscu takim, ażeby tylko pośrednio można było się z nim kontaktować przez ludzi, do których on miał zaufanie. Znaczy, że mi nigdy praca konspiracyjna nie leżała. Jakoś nie lubiłem tego wszystkiego. Zdawałem sobie też sprawę, że takie czy inne akcje, zwłaszcza wojskowe, podlegające na jakichś działaniach wojskowych, powodują represje ze strony Niemców, które i dają więcej, przynajmniej w owym czasie, strat niż jakichś korzyści. To też stanowczo myślałem coraz bardziej o tym, żeby znaleźć się za granicą w prawdziwym wojsku. Jeden się do pracy konspiracyjnej nadaje, a drugi nie bardzo. Myślę, że ja właśnie należę do takich, którzy się do tej pracy nie nadają. Polska nie bardzo była grupą zdyscyplinowaną, jeżeli chodzi o podporządkowanie się władzom paryskim, czy też późniejszym londyńskim. Na tle tego powstało szereg konfliktów między Włodarkiewiczem a jego przełożonymi. W końcu Włodarkiewicz podporządkował się i z czasem poprzez różne zmiany, reorganizacje i tak dalej, znalazła się jego grupa również w Armii Krajowej. Włodarkiewicz został skierowany do akcji Wachlarz. Był dowódcą tej akcji. Akcja Wachlarz, masz znacznie więcej wiadomości we wszystkich jakichś pismach, do których masz dostęp. Również ona się znajduje w naszej encyklopedii. Nie będę więc tego tłumaczył. Natomiast chcę jeszcze parę słów powiedzieć o rodzinie Włodarkiewiczów. 1942 roku zaaresztowano ciotkę Janinę Włodarkiewiczową, matkę Janka. Jak wiesz, mówiliśmy jej ciociu, chociaż właściwie to była siostra cioteczna naszego najbliższego wuja Pongowskiego z Gołunia. No, tego tytułu kazała sobie nam od dzieci, od czasów dzieciństwa naszego mówić ciotko i na tej podstawie uważaliśmy się zawsze za jakichś krewnych czy też powinowatych. Został zaaresztowany jej syn Józef, który przypadkowo wtedy znalazł się w Warszawie i odwiedził matkę. Józef pracował w konspiracji poza terenem Warszawy. Został zamordowany wraz z matką, znalazł się w Pawiaku. Został zamordowany przez Niemców w maju 1943 roku, a wkrótce potem zamordowano także ciotkę, bowiem 30 września 1943 roku. Później bowiem 19 marca 1942 roku w jakichś nieustalonych okolicznościach major Jan Włodarkiewicz, który wtedy już był podpułkownikiem, we Lwowie jako dowódca akcji Wachlarz. I ta akcja Wachlarz kosztowała bardzo wiele pieniędzy. Zdaje się, że na to były przesyłane poważne ilości dolarów czy też funtów, w każdym razie waluty zagraniczne, którymi w Polsce dysponowano. U podkomendnych Jana Włodarkiewicza nastąpiły jakieś nieporządki w sprawach finansowych. Także zaczęły się mnożyć różnice co do całego postępowania, jeżeli chodzi o akcję związaną z tą akcją Wachlarz. Ja według relacji Zofii Włodarkiewiczowej, zakonnicy Sacré-Cœur, żyjący obecnie w Zbilitowskiej Górze pod Tarnowem, pracującej właśnie w Sacré-Cœur jak w charakterze zakonnicy, Włodarkiewicz we Lwowie wieczorem znalazł się w którymś z zakonów, czy też tam był jakoś przez zakonników czy zakonnice ukrywany. Chciał się także zobaczyć swoją siostrą Zofią. Zdaje się, że miał okazję ją zobaczyć. Wieczorem się jeszcze wyspowiadał. Przystąpił do Komunii Świętej w czasie jakiejś mszy wieczornej, a rano już nie żył. Wywołała poważne jakieś wątpliwości co do warunków, w jakich umarł. Urodził się on w 1900 roku, a zmarł właśnie w takich nieustalonych okolicznościach 19 marca 1942 roku. Był więc właściwie młodym stosunkowo oficerem. 42-letni. Był silny, był zdrowy, wprawdzie dużo pracował i pracę miał nerwową i bardzo nieprzyjemną i niebezpieczną, ale trudno jest przyjąć, ażeby to nastąpił jakiś zawał serca czy coś w tym rodzaju. Na tle tego, biorąc pod uwagę, że między nim a jego podwładnymi dochodziło do rozmaitych konfliktów, szerzyć plotki, które zwłaszcza rozpowszechniała narzeczona Włodarkiewicza, Pieńkowska, że został on otruty. Mało prawdopodobne, ale w każdym razie ta śmierć jest bardzo zagadkowa. Jak to się stało, że zmarł, nigdy nie dało się to ustalić, ani nie da się ustalić. W warunkach konspiracyjnych trudno było przeprowadzać jakąś sekcję zwłok. Należało człowieka usunąć i urządzić, zrobić mu pogrzeb, no i jakoś postarać się o to, ażeby władze niemieckie nie wpadły na tego rodzaju, na trop tego rodzaju jakiejś śmierci i pogrzebu. To Jana Włodarkiewicza, o ile się nie mylę, tej całej akcji Wachlarz, był Grocholski, podpułkownik, o ile się nie mylę, był to Remigiusz Grocholski. No, co w takich sytuacjach bywa, na to powstaje jakiś plotek, nawzajem u nas w warunkach jednak
sowieckiego w stylu hitlerowskim. To byłaby rzecz, która podziałałaby i na rządy Europy Zachodniej, i na społeczeństwa, która byłaby politycznie niewiarygodnie kosztowna. Dlatego też Rosja traktuje wkroczenie czynne do Polski jako ostateczność, po którą sięgnie tylko wtedy, jeśli nie będzie miała innego wyboru. Na razie zaś chciałaby, aby polskie kierownictwo użyło siły, aby polskie kierownictwo zastosowało środki represyjne i rozbiło ruch robotniczy. Jakie jest stanowisko reżimu? Właściwie trudno powiedzieć, dlatego że tam nie ma jednolitego stanowiska. Jest stanowisko Kani i jego ekipy, ale powstaje w tej chwili już walka frakcyjna i znowu starcia na temat tego, jakie metody należy zastosować. Ale Kania, przemawiając na plenum Komitetu Wykonawczego w Gdańsku 18 sierpnia, a więc wtedy, kiedy te tendencje się ścierały, właściwie powiedział to, co myśli. Dziś dominuje w partii trwoga, gorycz i refleksja. Czołowe zakłady nie pracują, a w stoczni Komuny Paryskiej dzieją się rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Ciśnie się na usta, że to kontrrewolucja. Wydaje się jednak, że to, co się teraz dzieje, przekracza dopuszczalną granicę. Ale byłoby źle, gdyby widzieć w tym tylko działalność kontrrewolucyjną. Taka sytuacja istnieje z powodu poparcia udzielonego przez setki stoczniowców. Wobec tego wychodzimy z rozmowami. W tym kierunku dalej pójdziemy w celu izolowania awanturników, bo ich siła rośnie wtedy, gdy słabnie partia, gdy dochodzi do elementów zerwania więzi ze społeczeństwem. Jest konieczność, dziś najszerszą płaszczyzną porozumienia jest konieczność zachowania spokoju w kraju. To musi być hasło porozumienia. Jeżeli tej wartości nie uzyskamy, wszystko inne straci sens. Uczynić trzeba wszystko, żeby kryzys ten rozwiązać środkami politycznymi, bo nie ma innych środków. Co to znaczy, proszę Państwa? To jest program, który mówi, dopóki robotnicy solidarnie wspierają swoich własnych przywódców i opozycję polityczną, nie możemy traktować tego jako kontrrewolucji. Wobec tego trzeba najpierw rozbić tę więź, która łączy robotników z własnymi przywódcami i z opozycją. Trzeba izolować te elementy przywódcze, trzeba zdemobilizować robotników. Dopiero w dalszej kolejności należy tę opozycję wyeliminować, a co się dalej stanie, łatwo się domyślić. W tej zapowiedzi jest wyraźnie powiedziane, że zobowiązania musieliśmy zawrzeć, by przywrócić spokój, by zakończyć strajki, ale musimy się z nich jakoś wycofać środkami politycznymi. Musimy mieć na to czas. Jednakże jest w tym podejściu pewna różnica ze stanowiskiem Kremla. Ci chcą rozwiązać sprawę środkami politycznymi, manewrami, manipulacjami na przestrzeni dłuższego czasu. Pamiętają rok 56, kiedy powstały rady robotnicze, powstał samorząd robotniczy, przeszła nawet ustawa w Sejmie, która nadawała im sankcję legalną, a po 2 latach zostały one wyeliminowane. Jednakże dziś sytuacja jest inna. Wówczas robotnicy nie bronili tych swoich rad robotniczych, bo dali się pogrążyć w marazmie, we frustracji, w poczuciu, że ich zryw okazał się daremny. Dziś robotnicy nie liczą na żadne zmiany na górze partii. Za często bywaliśmy oszukiwani. My liczymy tylko na siebie, na to, co zdołamy sami wymusić. Na to, co zdołamy sami wymusić, co zdołamy narzucić im jako mniejsze zło. Takie jest stanowisko robotników. Proszę Państwa, to, co się stało w świecie robotniczym polskim, jest też jakimś cudem po prostu. Bo proszę Państwa, w ciągu przecież tak krótkiego czasu potrafili oni stworzyć fakty dokonane przez swoją solidarność. Ponad 3,5 miliona w ciągu pierwszych 2 tygodni wystąpiło z oficjalnych związków zawodowych i zawiązało własne niezależne związki zawodowe. W ciągu 2 tygodni. Dziś ta liczba już sięga 6 milionów. Podczas kiedy liczba członków związków zawodowych oficjalnych jest 13 milionów. Te związki zawodowe potrafiły się zrzeszyć, stworzyć federację, przeprowadzić swój zjazd w Gdańsku, wyłonić swoją komisję koordynacyjną, przybrać nazwę Solidarność, wystąpić razem i wreszcie dziś właśnie zorganizować strajk ostrzegawczy, który był czymś zdumiewającym, bo był przeprowadzony z wyraźną strategią. To nie był strajk generalny w całym kraju. Wybrano świadomie pewne fabryki, pewne miejsca, żeby pokazać tym władzom, że dyscyplinę i możliwość kierowania tym ruchem. W Warszawie był strajk autobusów, tramwaje chodziły. Na Śląsku były 3 fabryki, którym nakazano strajkować. Wszystkie inne wywiesiły na znak Solidarności barwy narodowe i nałożyły opaski. Wszędzie było tak. Był strajk jednego oddziału w stoczni, a nie całej stoczni. Nigdzie absolutnie nie była sparaliżowana produkcja. Straty gospodarcze były minimalne, a jednocześnie był pokaz, że to kierownictwo robotnicze potrafi strajk zacząć, pokierować nim i skończyć go. I skończyć go co do minuty wtedy, kiedy chce. Robotnicy mają jedną zasadniczą broń, a właściwie może dwie. Jedna to solidarność i jak długo ta solidarność będzie istniała, tak długo robotnicy będą siłą. I drugie to jest groźba strajku generalnego. Groźba strajku generalnego, który jest właściwie najgroźniejszą bronią wobec przemocy policyjnej. Bo proszę Państwa, co mogą zdziałać nawet czołgi sowieckie, jeśli fabryki zajmą robotnicy nie w jednym zakładzie i nie w 20 zakładach, tylko w całym kraju? Co zrobi nawet to obce wojsko? Może ostatecznie rozpędzić robotników w jednej fabryce, ale czyż może to zrobić na terenie wielkiego kraju liczącego 35 milionów ludności? Jesteśmy w tej chwili w momencie, kiedy ta druga runda się rozgrywa. W samej partii toczy się zasadnicza walka. Zarysowuje się największe niebezpieczeństwo powrotu do władzy Mieczysława Moczara, naprawdę nazywającego się Mieczysław Dejmko, a jeszcze na bardziej naprawdę nazywającego się Mieczysław Demkow, syna żandarma rosyjskiego z czasów carskich, rannego w 1905 roku w walce z rewolucjonistami, człowieka, który fałszywie przybrał maskę nacjonalisty po to, by nacjonalizm wykorzystywać dla swoich własnych celów, człowieka, który reprezentuje typową mentalność totalnego policjanta w stylu stalinowskim. Człowieka, który ma ręce zbroczone krwią naszych żołnierzy Armii Krajowej, zarówno w czasie wojny, jak i w okresie, kiedy ich tępił jako szef bezpieki. Ten człowiek, jak się okazuje, odstawiony gdzieś na bok, odegrał zasadniczą rolę w obaleniu Gierka, ujawniając tuż przed samym tym plenum krytycznym skandaliczną aferę jego przyjaciela Szczepańskiego, był czwartym i ostatnim mówcą na plenum Komitetu Centralnego, był pierwszym, który zażądał zmiany na stanowisku kierowniczym i jest tym, który usiłuje obecnie szantażować skorumpowanych członków kierownictwa tym, że wszystko o nich wie i że może w odpowiedniej chwili tę broń przeciwko nim użyć. Jutro odbywa się plenum, szóste plenum, dwukrotnie odkładane Komitetu Centralnego. Jutro w dużym stopniu zadecyduje się ta druga runda, bo może się okazać, że Moczar wejdzie do władz kierowniczych. Byłoby to zapowiedzią zwycięstwa tego kierunku, który chce rozprawić się z robotnikami metodami policyjnymi. Proszę Państwa, to co się nie mogę zakończyć tutaj, dlatego że nie wiemy, co się stanie. Nie wiemy, co stanie się jutro czy pojutrze. Wszystko to jest film, który przed nami się rozwija. Ale zrozumiałe, dziś przedmiotem największej naszej troski, niepokoju jest kraj. Ale nie możemy tego, co się stało w Polsce, rozpatrywać w oderwaniu od tego, co dzieje się w świecie. A w świecie dzieje się źle. Jesteśmy świadkami niebezpiecznego zachwiania się równowagi sił między blokiem sowieckim i Stanami Zjednoczonymi oraz blokiem zachodnim. Ten blok zachodni, a właściwie przede wszystkim Stany Zjednoczone, przez 10 lat rozmontowywał swoje środki obrony, swoje siły zbrojne, swój wywiad, swoje radiostacje. Rozbrajał się. W tym czasie Rosja zbroiła się w tempie, które może być porównane tylko do zbrojeń Hitlera po roku 1933. Chruszczow zapowiadał, że Rosja dogoni i przegoni Stany Zjednoczone gospodarczo. Breżniew już w to nie wierzy. Wie dobrze, że system sowiecki zbankrutował gospodarczo, że zawiera takie w sobie elementy słabości, niewydajności, marnotrawstwa, że nigdy nie dogoni systemu wolnorynkowego i nigdy go nie przegoni. Breżniew chce przegonić i chciał od początku przegonić Zachód wojskowo. I od 1964 roku, to znaczy od objęcia władzy przez Breżniewa, rozpoczęło się wielkie, na wielką skalę zbrojenia sowieckie. I równocześnie przerażające i dziwne postępy tego Związku Sowieckiego na mapie świata. Czy to oznacza zbliżającą się wojnę? Proszę Państwa, Sołżenicyn, jak tu się zjawił i rozejrzał się po świecie, odpowiedział na to pytanie. A po cóż by Rosja miała ryzykować wojnę, która ją zniszczy? Przecież może zdobyć cały świat zachodni bez wojny. Ma środki podboju bez wojny. Czyż to nie dzieje się na naszych oczach, gdy spojrzymy na to, że dziś Związek Sowiecki jest nad Zatoką Perską, jest w bezpośredniej bliskości tego punktu, gdzie może być zamknięty kurek dopływu ropy naftowej, będącej dla organizmu nowoczesnego i dla sił zbrojnych tęczem krew dla organizmu? Czy nie ogarnia niepokój, gdy widzi się postępy w bezpośredniej bliskości Stanów Zjednoczonych, w rejonie Wysp Karaibskich, w rejonie Ameryki Łacińskiej, gdzie Kuba ma swoje przedstawicielstwa, swoich doradców w Jamajce, w Granadzie, w Gujanie, gdzie stałe dostarczanie przez Kuby broni partyzantom doprowadziło do zwycięstwa tych partyzantów w Nikaragui, a w ten sam sposób zasilani są partyzanci dzisiaj w Salwadorze, w Gwatemali, w Hondurasie. Kuba sama ma doradców w 3 krajach tej półkuli i w 14 tamtych. Wietnam odgrywa w Azji Południowo-Wschodniej tę samą rolę, którą Kuba odgrywa w naszej hemisferze. Na gdziekolwiek się rozejrzymy, Jemen i Etiopia mogą zablokować wspólnie, oba państwa są klientami Rosji, tu i tam obecność czynnika sowieckiego właściwie już uniemożliwia jakikolwiek zwrot z powrotem, może zareglować dostęp do kanału sueskiego. Angola, która jest w tej chwili bazą marynarki sowieckiej, może w razie czego zablokować dopływ strategicznych surowców, bez których nie ma możliwości ani zbrojeń, ani produkcji nowoczesnych broni, takich surowców jak kobalt, chrom, platyna, diamenty, wadium 5, germanium, pluton. Dostawcami tych surowców strategicznych dla Zachodów jest Afryka. Proszę Państwa, wydaje się, że stoimy na progu tego pięciolecia, które może się okazać największym kryzysem od czasu podboju Francji przez Hitlera i Dunkierki. Bo Związek Sowiecki zdaje sobie dobrze sprawę, że od pewnego momentu czas zacznie pracować na jego niekorzyść. Według oceny obserwatorów wojskowych, ta dysproporcja sił osiągnie swój punkt szczytowy w roku 83 i 4. Ale dzięki głównie naszemu rodakowi, zwalczanemu zaciekle przez wszystkich fellow travelerów, przez wszystkich liberałów, przez aparat biurokratyczny Departamentu Stanu, Ameryka podjęła w tej chwili kroki na rzecz przywrócenia równowagi sił i wkracza na tę drogę. Ale wyniki tego mogą wystąpić dopiero w drugiej połowie naszej dekady i w latach 90. O tym Rosja wie. Ale proszę Państwa, nie byłby ten pesymistyczny obraz pełny, gdyby nie zwrócić uwagi na drugą stronę równania, na to, co się dzieje w Rosji. Proszę Państwa, Rosja zbroi się, poświęcając olbrzymią część swojego dochodu narodowego zbrojeniom kosztem swojej ludności. Położenie robotnika sowieckiego jest bez porównania gorsze niż polskiego. Spożycie mięsa w Polsce na głowę rocznie wynosi 76 kg, w Rosji 53. Ten robotnik jest sprowadzony do życia szarego, życia beznadziejnego, życia bez perspektyw, życia bez jakichkolwiek urozmaiceń. I to jest istota ludzka. On nie broni się strajkiem, bo jest steroryzowany. Ale on broni się inaczej, w sposób niesłychanie skuteczny. On nie pracuje. On zwalnia tempo pracy. On nie czuje do tej pracy najmniejszej ochoty. On opuszcza dnie pracy. Opuszcza, bo ucieka od tej strasznej, ponurej rzeczywistości do wódki, a alkoholizm powoduje absenteizm i złą pracę. I ten czynnik jest tak skuteczny, że następuje zwolnienie wzrostu gospodarczego w Rosji. Zwolnienie gwałtowne, które tym bardziej powiększa ten wielki ciężar. I dopiero na tle tego należy rozpatrywać globalne znaczenie tego, co stało się w Polsce. Przykład Polski podważa to paraliżującą świadomość mas w Rosji sowieckiej, że jakikolwiek opór przeciwko władzy jest daremny, jest niemożliwy. Polacy pokazali, że jest możliwy, że może być skuteczny, że może być zwycięski. Tego się Rosja najbardziej boi, bo tą drogą tylko może być zmuszona przez własną ludność, przez ten najbardziej bierny opór, nieświadomy opór, nieskoordynowany opór do tego, by zwolnić tempo zbrojeń i podnieść konsumpcję, ratować się przed niemym, pasywnym buntem swoich robotników. To już nastąpiło w Rumunii. Rząd rumuński, przewidując, że może nastąpić tam to, co nastąpiło w Polsce, zapowiedział drastyczne ograniczenie zbrojeń na rzecz podniesienia konsumpcji. Świat zachodni stoi wobec zasadniczego zagrożenia, jakie tkwi w państwowej doktrynie sowieckiej. Zobowiązania do ekspansji, aż do opanowania świata, aż do chwili rozpadnięcia się pod wpływem bezsilności amerykańskiej systemu sojuszów, izolacji Ameryki, zamienienia ją w samotną twierdzę, która w tej izolowanej sytuacji gospodarczej nie wytrzyma konfliktów społecznych, które wewnątrz tej twierdzy będą narastały. Ale jedyną rzeczą, która może temu kierunkowi zapobiec, jest tylko to, co może stać się w samej Rosji, w samej orbicie sowieckiej. I tu leży, jak powiadam, strategiczne znaczenie tego, jak się skończy w Polsce. Proszę Państwa, zdawałoby się, że w tej sytuacji instrumentem najbardziej strategicznym są środki masowego przekazu. Bo przecież, jak Państwu powiedziałem, nie byłoby do pomyślenia, żeby w Polsce istniała groźba rozlania się tej fali strajków i w roku 70, i w roku 76, i teraz w roku 80, gdyby nie istniały radiostacje zachodnie, które natychmiast rozpowszechniają wiadomości. I nie ma możliwości, żeby polski eksperyment był znany w Rosji, czy w Czechosłowacji, czy na Węgrzech, bez radia, które jest przekaźnikiem i które nie czyni nic innego, jak informuje. Nie prowadzi żadnej agitacji. Po prostu mówi o tym, co się stało dziś w Polsce innym. I w tym momencie ten instrument od 10 lat podlega systematycznej rozbiórce. Przecież ja te rzeczy znam, bo 25 lat w tym tkwiłem. Od czasu mojego odejścia załoga została zredukowana na skutek zarządzeń oszczędnościowych, a od roku 69 została zredukowana o przeszło 40%. Ameryka, która wydaje miliardy na zbrojenia, nie może znaleźć paru milionów na zbudowanie nowych nadajników, które by sięgały dalej niż do Uralu. Radio Swoboda jest zagłuszane, bo nie ma dostatecznej ilości nadajników. Czym wytłumaczyć sobie tę dziwną ślepotę, to niezrozumienie tego, gdzie leży szansa ocalenia? Należy sobie tłumaczyć zafascynowaniem, postępem technicznym, siłą materii, siłą środków materialnych, siłą pieniądza, tak jak zostali Francuzi zafascynowani i rozbrojeni linią Maginota, która mówiła o ne passe pas, nie można jej przekroczyć, bo jest tak wspaniała. Rozbroiło to Francuzów. Okazało się, że najbardziej nowoczesne fortyfikacje, najbardziej nowoczesne bronie są kupą szmelcu, jeśli nie za nimi nie stoi wola człowieka. Jeżeli za nimi nie stoi mocna istota ludzka, o wyniku każdego konfliktu, każdego zwycięstwa czy każdej przegranej decyduje człowiek, decyduje jego wola, jego chęć do poświęceń. I tu jest ten straszliwy kontrast między tym polskim robotnikiem, czy tym polskim opozycjonistą, który rzuca na szale wszystko, gotowy do każdego poświęcenia dla obrony tego swojego wspólnego dobra społecznego, dla obrony tych swoich wartości, z tym, co oglądamy tu na Zachodzie, tonącym w dosycie i w dobrobycie, ale całkowicie wyzbytym tej właśnie woli, tej gotowości do jakiegokolwiek ryzyka. Pewien polityk powiedział w 59 roku: nasz słabością Zachodu nie jest brak środków materialnych, lecz brak woli. brak chęci podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. A ja do tego dodam. Siłą polskich robotników jest moc ducha. Moc ducha, z której rodzi się odwaga, zdecydowanie i wola walki. Proszę Państwa, lekcja, jakiej Polska nadała światu, udzieliła światu, że zwycięstwo wartości duchowych człowieka jest możliwe nad materialną przewagą. To jest lekcja ostatnich tygodni i lekcja ostatnich 200 lat naszej historii. I niech mi Państwo pozwolą, że zakończę dygresją. W 78 roku obchodziliśmy 60-lecie niepodległości. Katolicki miesięcznik Więź w kraju ogłosił ankietę wśród historyków, młodych i starszych, i nawet studentów. Jaką lekturę polecacie czytelnikom, która najlepiej wskazuje drogę, jaką Polska poszła do wolności, do odzyskania niepodległości w roku 1918. I ktoś, kogo nazwiska nie pamiętam w tej chwili, odpowiedział: jeżeli chcemy odkryć tę drogę, niepotrzebne są żadne książki. Niepotrzebna jest żadna lektura dzieł historycznych. Trzeba tylko sobie przypomnieć pierwsze słowa, pierwszą strofkę naszego hymnu narodowego. Bo on właściwie zawiera wszystko. Ta legionowa piosenka sprawiła, że Polska wkraczała w okres niewoli. Nie w duchu rozpaczy i poddania się temu, co ją czekało, lecz w duchu nadziei i woli odzyskania jej mocą własnego ducha, a w razie potrzeby mocą oręża. W tych słowach była zawarta ta prawda, że nawet naród, który pozbawiony został własnego państwa, a więc własnych materialnych środków obrony, podzielony między trzy mocarstwa, które chcą go zniszczyć, chcą go wynarodowić, może przetrwać, bo ojczyzna żyje w duszy ludzi jej oddanych. W duszy ludzi żyjących, którzy jej... I te słowa sprawdziły się, te słowa naszego hymnu narodowego sprawdziły się w roku 1918, w chwili, kiedyśmy odzyskali niepodległość. Sprawdziły się w latach ostatniej wojny. Sprawdziły się na naszych oczach, kiedy w sercu Warszawy komuniści własnymi rękami wznieśli krzyż i ołtarz. I przed tym ołtarzem świętą ofiarę na oczach milionowych tłumów odprawiał polski papież. I ten plac, na którym tę mszę świętą odprawiał, nazwano placem zwycięstwa. Proszę Państwa, myślimy z troską o dniu jutrzejszym, nawet w tym sensie dosłownym. Myślimy z troską i obawą o tym, co przyniesie sobota, jutro. Myślimy ze ściśniętym sercem o tym, co przyniesie to jutro w bardziej przenośnym znaczeniu tego słowa. Co przyniesie najbliższa przyszłość. Myślimy o tym z zaciśniętym sercem, bo ta Polska jest, była i będzie największą miłością naszego życia. Pierwszą i ostatnią. Ale jednocześnie, gdy patrzymy daleko w przyszłość i gdy przypomnimy sobie tę strofkę legionowej piosenki, wiemy, że choć może czekają nas jeszcze klęski i jeszcze nieszczęścia i jeszcze niepowodzenia, w dalszej przyszłości Polska zwycięży.
Proszę Państwa, chyba wyrażę sentyment nas wszystkich, jeżeli powiem panu Janowi, że tak wspaniałego mówcy, patrioty polskiego i wspaniałego analityka politycznego to nam w naszych szeregach się rzadko zdarza, tym bardziej, że jest jednym z nas. Dziękujemy bardzo uprzejmie. Proszę Państwa, będziemy mieć dosłownie 10 tylko minut na przerwę i bardzo proszę pilnować czasu, dlatego że przypuszczam, że będzie długa sesja pytań. Także bardzo proszę, żebyśmy wszyscy sami wrócili na miejsce za 10 minut i będziemy mieć pytania do do pana Nowaka.
Takie, że każdy rząd w jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej ma przygotowane jakąś linię postępowania i na pewno rząd polski przed wydarzeniami lipcowymi tego roku miał przygotowaną linię postępowania, miał jakieś siły na nacisku, propagandę i tak dalej. Gdzie ten układ przygotowany załamał się? W jakim momencie sytuacja posunęła się w takim kierunku, gdzie już ten układ nacisku, czy ten układ działania przygotowania zawczasu nie mógł zadziałać pomyśli rządu? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie dotyczy bardzo skomplikowanych czynników, które mają i miały wpływ na wydarzenia w Polsce, czynniki międzynarodowe. Chciałbym wyszczególnić czynnik Moskwy. Wiadomo było, że były rozmowy prowadzone tajne w lipcu tego roku. Mimo wszystko jakiś przewidywany wpływ Moskwy oficjalnie był dosyć minimalny. W jakich układach jest możliwa militarna interwencja Rosji?
Rozumiem. Może ja zacznę od drugiego pytania. Wydaje mi się, że interwencja Rosji nastąpi w tym momencie, kiedy albo partia i kierownictwo partii zupełnie straci panowanie nad sytuacją, to jest jedno, albo jeśli Moskwa dojdzie do wniosku, że nie potrafi sobie sama dać radę, że jest zbyt słabe i że trzeba zastąpić tę ekipę inną, która już będzie osadzona przez samo siłę wojskową, tak jak to się stało na Węgrzech czy w Czechosłowacji. Oczywiście z jaką reakcją spotkają się wojska sowieckie w Polsce? Są trzy możliwości. Pierwsze, że sama obecność wywoła pewnego rodzaju jakiś psychologiczny paraliż, to znaczy zupełne załamanie się oporu, prawda? Paraliż strachu, paraliż obawy. Drugie, że wywoła rozpaczliwy wybuch, prawda, to znaczy stawianie czynnego oporu, które zamieniłoby się oczywiście w krwawą łaźnię. To trzeba wyraźnie sobie powiedzieć. Wątpię bardzo, czy wojsko polskie będzie w ogóle użyte w tym wypadku. W moim przekonaniu, a mogę się mylić, będzie zamknięte w koszarach i pozbawione amunicji, jeżeli by doszło do interwencji sowieckiej. W obawie, że może się rozlecić i przejść na stronę przeciwnika. Ale jest jeszcze druga możliwość, mianowicie, że robotnicy będą po prostu kontynuowali ten opór, jaki jest obecny. To znaczy, przejdą do strajku generalnego, okupują wszystkie możliwe fabryki, sparaliżują, że tak powiem, gospodarcze funkcjonowanie kraju i wobec tej formy oporu, w moim przekonaniu, każda armia jest bezsilna. Cywilny opór, czyli nieposłuszeństwo cywilne, jest najgroźniejszą bronią ludzi bezbronnych. Nie wiem, jak powiadam, z jaką reakcją psychologiczną spotka się wkroczenie Rosji. Pierwsze pytanie, czy pan mógłby je przypomnieć krótko? Proszę państwa, ja nie wiem, nie siedziałem, że tak powiem, w Komitecie Centralnym ani w Biurze Politycznym, mogę tylko odgadywać. Intencją było ograniczenie subwencji żywnościowych, które pochłaniały 40% budżetu państwowego, wynosiły olbrzymią sumę astronomiczną, nie chcę jej dokładnie precyzować, bo mogę się omylić, i stanowiły źródło inflacji. Liczono na to, że te ceny będą wprowadzane nie jednym zamachem, tylko stopniowo, i że uda się w jakiś sposób je przemycić, a nawet jeśli wywołają jakąś reakcję robotniczą, to co zarobią na podwyżce cen, opłaci się. Te rachuby wzięły w łeb. Ale proszę państwa, szczytem wszystkiego był wybór momentu, który dowodzi właściwie, jak dalece nie możemy racjonalizować ich motywów. Przecież oni zaczęli to na kilka dni przed olimpiadą w Moskwie. I dzięki temu robotnicy mieli zapewniony od początku sukces, bo Rosja by zapłaciła każdą cenę, żeby w trakcie tych 3 tygodni olimpiady nie było, że jakichś kłopotów wewnątrz Polski. Także to stworzyło ten pierwszy parasol ochronny nad robotnikami. I początkowy sukces, którego wynikiem było ogromne poczucie siły, I to poczucie siły przyniosło 14 sierpnia. Ale jakie rozumowanie za tym wszystkim stało, dokładnie nie wiem, bo tam nie byłem.
Próby odbicia Polonii są również trzymane bardzo silnie poprzez prace dyplomatyczne, regularne służby dyplomatyczne PRL. W takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że Polonia ma znaczenie dla tego, co się dzieje w kraju, znaczy jest przez kraj ważnie śledzona, nie jest czynnikiem decydującym, ale jest ważnym czynnikiem w życiu narodu polskiego, bardzo ważnym, nasuwa się pytanie, jak w obliczu tych tragicznych zmagań narodów tych tam w Polsce, jaką postawę Polonia powinna zająć według Pana? Chciałbym jakiegoś udzielenia, ale ja nie wiem, uważam, czy czego.
Tak. Mnie się wydaje, że są potrzebne trzy rzeczy. I że Polonia powinna walczyć, zwłaszcza amerykańska, bo ona ma największy wpływ na rząd. Powinno się walczyć o trzy rzeczy. Pierwsze, o radykalne wzmocnienie wszystkich radiostacji zachodnich, które spełniają, jak już powiedziałem w moim odczycie, rolę kluczową. To jest punkt pierwszy. Po drugie, Polonia powinna walczyć o pomoc kredytową, ale pod warunkiem, który ma prawo i narzucać każdy kredytodawca. A mianowicie, że strona biorąca te kredyty ich nie zmarnuje, a więc wprowadzi takie reformy, takie zmiany, które dadzą rękojmię, że kiedyś te kredyty będą zwrócone. Kredyty, mimo że były zmarnowane, odegrały ogromną rolę polityczną, bo działały jako hamulec na reżim. Krótko mówiąc, ja jestem przekonany, że opozycja w Polsce nie byłaby tolerowana, gdyby nie obawa zantagonizowania opinii zachodniej, a zwłaszcza opinii tych krajów, które są kredytodawcami. Te kredyty stworzyły pewien hamulec. I dzisiejsze kredyty też mogą działać jako hamulec. I mogą także złagodzić katastrofę gospodarczą. A my przecież nie chcemy jej. My nie chcemy, żeby nasz kraj głodował i my nie chcemy, żeby nasz kraj doprowadzić do wybuchu ślepej rozpaczy. Prawda? I dlatego Kongres Polonii w rozmowach z Departamentem Stanu, w których brałem udział, i w rozmowach z nowym ambasadorem mianowanym w Warszawie, z którym rozmawiałem nawet wczoraj jeszcze w towarzystwie pana Wacława Glińskiego, domaga się wyraźnie tych trzech rzeczy. Trzecią rzeczą jest pomoc moralna. I to jest rzecz, którą my wszyscy możemy okazać. To jest niesłychanie ważny czynnik, żeby ten robotnik w kraju nie czuł się osamotniony, żeby on wiedział, że my go wspieramy. Wspieramy wszystkimi możliwymi sposobami. Pamiętajmy, że my przez radiostacje i innymi drogami, przez tych ludzi, którzy przyjeżdżają na zachód i wracają do Polski, rzutujemy w jakiś sposób na tę Polskę. Że to, co my tu robimy, czy to w formie pomocy materialnej, czy w formie naszych rezolucji, czy w formie naszej postawy, przez sam fakt, że my jesteśmy z tym krajem w naszych pragnieniach, myślach, modlitwach, że my mu pomagamy. To są te trzy zasadnicze rzeczy, które należy robić. I jeszcze jedno, słowo drukowane. Ono ma nie mniejsze znaczenie niż słowo mówione. Kiedyś Leszek Kołakowski w Montrealu, w czasie zjazdu polskich uczonych, jak padło z sali pytanie, co robić, odpowiedział, brać książki i wozić do kraju. Jeżeli oni stać ich na odwagę, żeby ryzykować wszystko, losy swoich najbliższych i siebie samych, to czyż tego emigranta albo działacza polonijnego, który jedzie do Polski, nie stać na ten akt odwagi, żeby zabrać ze sobą dwie, trzy książki? Każda z tych książek będzie wędrowała nie wiem jak długo, a przecież to jest walka o umysły ludzkie. I czy prawda historyczna, czy ta prawdziwa, nieskrępowana literatura, czy przede wszystkim książki, które powstają w Polsce, ale drukowane są na Zachodzie, czy kultura paryska, czy nawet wasza własna gazeta, jeśli ona trafia do Polski, jest czynnikiem niesłychanie ważnym. To chyba wszystko, co ja mam na myśli. Oczywiście opozycja jest społecznością pluralistyczną, gdzie muszą być różne formacje. KOR nie uważa siebie za partię polityczną. I rzeczywiście nią nie jest, bo przecież tam są tacy ludzie jak były szef KDW Rybikowski, jak powiedzmy ksiądz Zieja, jak były więzień bezpieki Jan Józef Lipski, jak wybitny senior polskich uczonych Lipiński. Więc KOR jest organizacją ludzi o różnych poglądach, którzy stawiają sobie konkretne cele wspólne na dziś. Obok tego jest powiedzmy organizacja ROPCIO, która się, jak wiemy, rozleciała, która reprezentuje bardziej katolicki, bardziej powiedziałbym prawicowy kierunek, ale która działa w wielu sytuacjach w sposób zbieżny i zgodny z KOR-em. Najbardziej kontrowersyjną jest właśnie ta organizacja Moczulskiego. Po pierwsze stawia cele, które mogą być użyte jako pretekst do jakiejś akcji. No wiadomo, że w tej chwili nie można otwarcie, bo wzywać społeczeństwa do tego, żeby się zerwało przeciwko Rosji, prawda? I nie można bezpośrednio tej Rosji prowokować. W moim przekonaniu wystąpienia grupy Moczulskiego są nieodpowiedzialne, są nierealistyczne i mogą w pewnych warunkach ułatwić przeciwnikowi jakieś wystąpienia, dostarczyć mu wymówki. W szczególności mam na myśli jego wywiad udzielony niedawno, bodajże chyba Szpiglowi, który czytałem z przerażeniem i który natychmiast został wykorzystany przez telewizję warszawską i przez Moskwę jako element walki propagandowej z całą opozycją, także tą, która reprezentuje bardziej odpowiedzialny kierunek. Nie chcę się posuwać czy wdawać w jakieś podejrzenia czy coś, bo to nie ma sensu i jest niemoralne. Ale ja osobiście odnoszę się do tej grupy z największym sceptycyzmem. Najprzód na pierwsze, jeśli pan pozwoli, bo boję się, że zapomnę później. Sprawa tych rozróżnień w łonie kierownictwa partyjnego jest bardzo złożona. Można z grubsza odróżnić grupę Kani, którego poglądy państwu przedstawiłem i które są jak gdyby czymś w środku. Nie ma mowy o tym, żeby Kania, który jest aparatczykiem wychowanym całkowicie przez biurokrację partyjną, miał jakąkolwiek w sobie charyzmę, jakąkolwiek pozycję autorytetu w stosunku do społeczeństwa. Ale jak dotychczas, to jest ten czynnik, który broni się przed użyciem siły. Bodajże Kania powiedział, możemy zrobić krok w prawo, możemy zrobić krok wstecz, ale nie możemy zrobić kroku w przepaść. Z drugiej strony jest najbardziej groźna grupa Moczara, Łukaszewicza, Szydlaka i całej plejady innych, która chce się rozprawić metodami policyjnymi, która ma tylko jeden cel na oku – władzę. Władzę dla samej władzy. I trzecia to jest, o ile się nie mylimy, grupa pragmatyków. To znaczy nie żadnych liberałów i nie tych, którzy chcą wprowadzać demokrację, tylko tych, którzy rozumieją, że muszą być wprowadzone reformy w metodach kierowania gospodarką, w samym modelu gospodarczym, żeby uniknąć kompletnego krachu. To są ludzie, którzy rozumieją, że trzeba wybrać to, co z ich punktu widzenia stanowi mniejsze zło. Ja bym tu zaliczył człowieka kompletnie zresztą cynicznego, którego nie można posądzać o żaden liberalizm, którym jest Olszowski. Olszowski jest wymieniany jako reformator. Zwolennik reformy gospodarczej, co wcale nie jest powiedziane, że jest zwolennikiem niezależnych związków zawodowych albo że jest zwolennikiem demokracji. Nie jest nim. Ale to jest człowiek, który dzięki inteligencji, bo on reprezentuje być może największy kaliber intelektualny w tym gronie, reprezentuje w każdym razie no, bardziej światły, powiedziałbym, bardziej rozumny kierunek i jest nastawiony na to, że trzeba wprowadzić reformę gospodarczą i że trzeba za wszelką cenę osiągnąć jakiś okres spokoju i stabilizacji, żeby kraj wyratować się od katastrofy. I bardzo możliwe, że jutro dojdzie do koalicji tych trzech elementów. Ja bym traktował powstanie tego rodzaju koalicji, jeśli wejdzie do niej Moczar, jako zapowiedź, że dojdzie do konfrontacji i że żadna z tych frakcji nie chce za nią brać osobnej odpowiedzialności, tylko chcą się nią podzielić. To jest, zdaje mi się, chyba pełna. Druga, jeszcze jedno powiem. Jedynym elementem, któremu wierzy społeczeństwo, właściwie trzema elementami, które mają autorytet, to jest kierownictwo przede wszystkim samych robotników, przywódcy robotników. W tej chwili mają nieograniczony kredyt zaufania. Drugie, Kościół. Trzecie, opozycja. Żaden z czynników samodzielnie nie może powstrzymać od jakiegoś wielkiego wybuchu. Ale jeśli wszystkie trzy będą działały niekoniecznie wspólnie, ale równolegle, wówczas one, te trzy autorytety, mogą wpłynąć na społeczeństwo w sposób decydujący. Ale na to muszą otrzymać cenę polityczną. To znaczy jakiś udział w tym, co się dzieje, jakąś współodpowiedzialność. To wszystko. Optymalnym scenariuszem jest ocalenie przynajmniej części tych zdobyczy, które zostały osiągnięte, bez katastrofy. Jeżeli to, co jest, przetrwa bez starcia zbrojnego, bez konflagracji, prawda, to będzie olbrzymi sukces na przyszłość, który będzie miał skutki w całej Europie Wschodniej i w samej całej Rosji. Dla mnie optymalnym jest wyjście z obecnej sytuacji bez użycia gwałtu przez obie strony. Należy do KOR-u. Profesor Lipiński należy do KSS KOR. Jest jednym z czołowych przedstawicieli. Jest pan źle poinformowany. Więc rozróżnijmy jedną rzecz. Rdzennych Rosjan obecnych w Polsce i działających w charakterze tak zwanych doradców od Polaków, którzy są w jakimś sensie agentami, czy stanowią ekspozyturę, czy są wicekrólami, jak pierwszy sekretarz. To są dwie rzeczy różne. Ja jestem przekonany, że i dziś są doradcy sowieccy, to znaczy rdzenni Rosjanie, ale jest ich bez porównania mniej niż przed 1956 roku, gdzie w każdym ministerstwie, w każdym referacie siedział rdzenny Rosjanin, który kontrolował Polaka. To samo było w armii. Byli rdzenni Rosjanie jako dowódcy lub doradcy. To są dwie rzeczy różne. Dzisiaj ja tych rdzennych Rosjan w wojsku nie widzę. Rdzennych Rosjan. Aczkolwiek na pewno wojsko polskie podlega jak najbardziej nadzorowi, kontroli, zwierzchnictwu, co pan tylko chce, sowieckiemu. To są dwie rzeczy różne. Druga sprawa. Proszę pana, przecież nie tylko Polska jest w orbicie sowieckiej, ale są i Węgry, i Czechosłowacja, i one są w tym samym stopniu, w jakimś stopniu, przedmiotem eksploatacji sowieckiej. Jednakże sytuacja gospodarcza, na przykład dziś na Węgrzech, jest bez porównania lepsza niż w Polsce, pomimo że i Węgry są w obrębie sowieckim. I Węgry są też w jakimś stopniu eksploatowane. I rzecz polega na tym, że jak słusznie powiedział były ambasador Davis, że już w tej chwili nienawidzi się tej ekipy rządzącej nie tylko za komunizm, ale wszystkim za nieudolność. Za to, że oni nie potrafią rządzić, że nie potrafią gospodarować, że już dla robotnika jest wszystko jedno, czy on się nazywa komunista, czy nie. Tylko dlatego, że to jest uprzywilejowany człowiek, którego nic nie obchodzą interesy całego społeczeństwa, a który nie umie rządzić, nie umie administrować. Czy to były te... O tym przecież ja odpowiadałem na pytanie. Geografia opozycji jest sprawą skomplikowaną, obszerną. Musiałbym wygłosić tutaj drugi wykład, żeby scharakteryzować wszystkie grupy. Wiele z nich zasługuje na największy szacunek. Większość. Jedna jedyna, która z mojego punktu widzenia, ja wyraziłem własny pogląd, jest kontrowersyjna, to jest grupa Moczulskiego. Właśnie ta. Ale na przykład istnieje zakonspirowana grupa Polskie Porozumienie Demokratyczne, która jest wspaniała w rozwijaniu swoich koncepcji politycznych. Ja wcale nie stawiam wyżej działacza KOR-u jako patriotę od działacza Ropcia, a nawet działacza Moczulskiego, który na pewno działa z tym samym poświęceniem. Nieprawdą jest, że wolna Europa nie mówi o innych, mówi o wszystkich. Powtarza dokładnie, ja jestem słuchaczem teraz także, nie tylko byłem kiedyś dyrektorem, dzisiaj jestem słuchaczem. To jest po prostu nieprawda, mówi. Natomiast ja osobiście, i to jest moje zdanie, uważam, że w ostatnich wypadkach KOR spełnił specjalną rolę i nikt inny, jak tylko przywódcy KOR-u są atakowani przez Moskwę i przez środki komunistyczne, środki masowego przekazu. I to jest odpowiedź na pana pytanie. Kim był za młody, żeby być? Michnik nie miał 11 lat w chwili, kiedy zaczął się buntować przeciwko komunistom. Proszę pana, święty Paweł był w żydowskiej bezpiece, wtedy kiedy pomagał w kamienowaniu świętego